Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Od dawna planowałyśmy, że musimy porozmawiać o serialach z wątkami żałobnymi, z wątkami śmierci, których ostatnio coraz więcej na tej serialowej planszy. No i okazało się, że chyba najlepszym terminem na to są właśnie te listopadowe dni.
Zdecydowałyśmy się jednak, aby skupić się na tych, którzy jednak żyją, czyli, tak jak powiedziałaś, żałoba, a nie sama śmierć.
Szkoda czasu na złe seriale.
Chyba takim najbardziej oczywistym przykładem serialu, który odnosi się do żałoby, jest serial Afterlife, którego twórcą jest Ricky Gervais. Twórcą, a jednocześnie odtwórcą głównej roli serialowej. To jest serial, który można określić jako czarną komedię, brytyjska opowieść, to też jest ważne, bo te brytyjskie sitcomy, czarne komedie mają też swoją chwalebną przeszłość i są już takim jakby odrębnym brytyjskim gatunkiem serialowym. Bardzo popularny, 2 sezony, oglądany przez miliony widzów na całym świecie, ale jednak bardzo, bardzo popularny w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania oszalała na jego punkcie. Tony, sympatyczny właściciel psa, nieco zgryźliwy, złośliwy, no i zrozpaczony po śmierci swojej ukochanej żony.
Jakoś tak zawiesiłam się przy tym słowie sympatyczny, bo przyznam, że nie byłoby to pierwsze określenie, jakie przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o Tonym, właśnie granym przez Rickiego Gervaisa. No mamy tutaj nie tylko żałobę i nie tylko radzenie sobie z żałobą, a właściwie no tutaj Tony uważa, że życie bez Lisy, bo tak miała na imię jego żona, nie ma sensu. Ona zmarła na raka i jest też zrobiony taki bardzo ciekawy zabieg, to znaczy, żeby ta Lisa była dostępna nam, widzom i widzkom, którzy poznają Tonego już po śmierci Lisy, to jest dużo takich nagrań z telefonu komórkowego, z kamery, gdzie widzimy, jak blisko siebie byli, jaką osobowość miała Lisa, co ich łączyło. Więc
co Tony stracił.
Co Tony stracił, tak. Więc to jest też taka, ja powiedziałabym, że komedia o żałobie, ale też komedia o małym miasteczku i też ludziach wokół, którzy nie potrafią wesprzeć w tej żałobie, bo ta żałoba Tonego jest obezwładniająca. Ona jest taką żałobą, która sprawia, że nie chce się dalej żyć.
Ja nie lubię tego zabiegu, o którym ty powiedziałaś, czyli o tych momentach, gdzie na ekranie widzimy Tonego, który zazwyczaj to bardzo podobnie wygląda, to znaczy gdzieś na łóżku, na kanapie, wzruszony, z błogim uśmiechem na ustach, z ręką, w której na pewno jest kieliszek jakiegoś alkoholu, ogląda te filmy z Lisą w roli głównej. Wydaje mi się, że to takie by było dziwne, gdyby ktoś tak naprawdę nagrywał tak wiele ze swojego życia i tak bardzo to upamiętniał, nawet te zwykłe chwile, które widzimy w
Powiedziałaś
tym
to
serialu.
W czasach Instagrama, chciałam powiedzieć. Teraz by to przeglądał na jakimś profilu w mediach społecznościowych.
Ale to jest chyba serial, który się dzieje 1:1, więc wydaje mi się, że mógłby to przeglądać w mediach społecznościowych, a jednak to przegląda gdzieś tam na tym swoim laptopie. To jest bardzo ciekawe ujęcie tematu żałoby, dlatego że tam od początku Tonemu towarzyszy to pytanie, czy w ogóle warto jest żyć bez Lisy. I jakby pierwszy sezon cały jest na temat tego, czy trzeba popełnić samobójstwo, czy on czuje się gotowy na ten krok. I tak naprawdę jedyną rzeczą, to może nie jest najlepsze słowo, którego od tego odwodzi, jest jego pies i po prostu zamartwianie się o to, jak będzie wyglądała jego przyszłość, jak zabraknie ich obojga.
To jest też opowieść o innych ludziach w żałobie, bo szefem Tonego jest brat Lisy, który próbuje wesprzeć Tonego, robi to dość nieudolnie, ale też widać, że i zresztą taka rozmowa się między nimi w pewnym momencie odbywa, że to też jest jego żałoba i że przez tak wielką żałobę Tonego nie ma miejsca na żałobę tego bohatera. On też poznaje na cmentarzu kobietę, która pochowała swojego męża i oni się zaprzyjaźniają. To wszystko jest właśnie w takim sarkastycznym, złośliwym sosie, też absurdalnym, bo Tony jest dziennikarzem małej gazety. To jest dość niezwykłe miejsce pracy, więc mamy też bohaterów, bohaterki jego reportaży, które są mniej więcej takie, że nie wiem, ja zapamiętałam teraz, nie wiem, którą ty historię zapamiętałaś, jestem tego ciekawa, ale pamiętam tych ludzi, którzy uważali, że ich dziecko małe, tam kilkuletnie, 2-3-letnie, wygląda jak Adolf Hitler.
To jest chyba taka ikoniczna przygoda Tonego. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, żadnych innych. Jakoś ten serial też nie został za mną, bo ja za nim nie przepadałam. Irytował mnie bardzo. Więc nie pamiętam dokładnie tych wszystkich akcji, tych przygód różnych, które właśnie potem znajdowały miejsce na ułamach tej lokalnej gazety. Natomiast to, co dobrze pamiętam, to jest to, że w czasie swojej żałoby Tony prowadził taki trochę eksperyment, może nieuświadomiony eksperyment, to znaczy przesuwał granice swojej złośliwości, swojej szczerości wobec ludzi maksymalnie. To znaczy on po prostu wszystkim walił prawdę w oczy i tą taką najbardziej gorzką i też jako facet, który jest całkiem zabawny i ironiczny i potrafi wykorzystywać różne zabiegi, żeby jeszcze uwidocznić czyjeś właśnie, nie wiem, potyczki, potknięcia, błędy, to tym bardziej właśnie ta jego złośliwość i te jego żarty były po prostu czasami już okrutne.
I to jest też bardzo ważny moim zdaniem wątek tej historii, to znaczy on uważa, że jego cierpienie sprawia, że na nikim mu nie zależy, i właściwie nie obchodzi go, czy zrani inne osoby. To się zmienia też. To jest ta ewolucja tego bohatera. Bo to się zmienia, prawda? Ja tak pamiętam, że to się jednak zmieniało w całej tej historii dalej, ale na początku, rzeczywiście to tak działa, że on uważa, że po prostu też mu wszystko wolno.
Ja chyba powinniśmy ostrzec na początku słuchaczy i słuchaczki, że będziemy dzisiaj trochę opowiadać o serialach tak, jak nie lubimy opowiadać, to znaczy ze spoilerami i z końcówkami, bo one też są ważne dla tej opowieści, bo jeśli rozmawiamy o żałobie, o godzeniu się ze śmiercią, to nie można nie wspomnieć, że w Afterlife dochodzi do tego, że Tony zostaje uratowany od tej swojej rozpaczy. I zostaje uratowany właśnie przez innych, przez tych wszystkich, których może krzywdził albo traktował niesprawiedliwie w swoim życiu, to jednak okazuje się, że to oni są mu bliscy i to dla nich warto jest żyć. I on sam zauważa, że on też uczynił lepszym świat dla tych innych, którzy go otaczają.
No tak, i to jest dość łzawy koniec, bo wbrew pozorom Ricky Gervais i te jego seriale, one mają taką tendencję do takich zakończeń w stylu happy endów, które...
Czasami śmierdzących taniością.
No tak, to prawda, ale wiesz, myślę, że już dużo też rozmawiałyśmy o tym serialu, więc ja chciałam cię jakby już przejść do kolejnego serialu, bo mamy sporo na tej liście seriali o żałobie i tu...
Tak, właśnie byłyśmy zaskoczone, że po prostu mamy tak duży wątek, tak obszerny, z bardzo, bardzo wieloma serialami do omówienia, bo ten pomysł na żałobę i na umieszczenie postaci w serialu, która mierzy się z tym, że musi teraz się pogodzić z czyjąś śmiercią, stał się niezwykle popularny.
To prawda. I ja mam dla ciebie dość nietypową propozycję, bo uważam, że serialem o żałobie jest Mare z Easttown. Serial, który można obejrzeć na HBO, na HBO Max, z Kate Winslet w roli głównej. Bardzo głośny serial, też przez zakończenie, ale przez całą fabułę. Świetna produkcja, ale jednym z ważnych wątków tego, jak funkcjonuje tytułowa Mare w swoim mieście w Easttown, jest to, że mierzy się z tym, że jej syn, który przeżywał kryzysy zdrowia psychicznego, który prawdopodobnie miał jakieś zaburzenia, my tam dostajemy pojedyncze sygnały w trakcie, co to było, popełnił samobójstwo. I serial kończy się też bardzo poruszającą sceną, kiedy ona przez całą tą fabułę serialu i tak słyszymy w domyśle, że nie wchodzi na strych do miejsca, gdzie to się wydarzyło. I na końcu ostatnia scena Mare z Easttown, to jest scena, w której ona decyduje się na ten strych wejść. I możesz powiedzieć, że podobnie jak z Afterlife, to jest dość tanie zagranie i że można to było zrobić lepiej, ale ja pamiętam, że oglądając to naprawdę się wzruszyłam.
Tak, wejście na strych jest lepsze niż zmierzanie w stronę tęczy raźnym krokiem na jakimś targu śniadaniowym czy czymś takim. Wcale nie uważam to zakończenie za takie łatwe i takie właśnie najprostsze, jakie tylko można by było zrobić, bo to samo połączenie, czyli kryminału z taką bardzo rodzinną, intymną i duszną opowieścią o samobójstwie dziecka i o różnych obawach Mer tego dotyczących, to znaczy ona na przykład martwi się o to, czy jej wnuk, którego teraz obecnie chwilowo wychowuje, nie pójdzie w ślady, nie będzie miał jakichś takich genetycznych skłonności czy predyspozycji do tego, żeby być tak jak jej zmarły syn. I to, co tam się pojawia, co wydaje mi się najważniejsze i jest w ogóle sednem całej tej żałoby, to jest poczucie żalu, poczucie winy z powodu tego, jak doszło do tej śmierci. Tego, że Mer być może nie zrobiła wszystkiego, co mogła, albo popełniła jakieś błędy, które doprowadziły do tego, że jej dziecko targnęło się na swoje życie.
Ten wątek śmierci dziecka jest bardzo wyjątkowy, jeżeli chodzi o seriale i w ogóle takie produkcje popkulturowe. Jestem bardzo ciekawa, czy ty pamiętasz serial The Kidding, bo to jest taki serial, który oglądałyśmy, wydaje mi się, na początku w ogóle naszej przygody z tą audycją Szkoda Czasu na Złe Seriale. On przeszedł bez echa. To jest serial, w którym Jim Carrey gra takiego, mam ochotę powiedzieć, kulfona z programu telewizyjnego w Stanach Zjednoczonych. No tam są te programy dla dzieci, gdzie są takie osoby, które są po prostu bohaterami dziecięcej wyobraźni. Jim Carrey gra właśnie osobę, która prowadzi taki program i jednocześnie mierzy się z tym, że jeden z jego synów, z braci bliźniaków, nie żyje.
Tak, i doskonale pamiętam ten serial, on niestety już nie jest dostępny i nie można go obejrzeć, a bardzo wielka to jest szkoda, że w Polsce go nie można legalnie obejrzeć, bo jest naprawdę bardzo jakby interesującym głosem, też gdzieś tam na poły komediowym, a na poły rzeczywiście dramatycznym. I chyba Jim Carrey w ogóle jest takim aktorem, który potrafi w swoich rolach filmowych zrównoważyć komedię i dramat, jakąś rozpacz, a jednocześnie skorzystać ze swojego niewątpliwego potencjału rozbawiania i zabawiania plastyczności. On jest panem ogórkiem, Jeff Pickles, który ma swój własny show kukiełkowy, taką, tak jak powiedziałaś, coś w rodzaju Ulicy Sezamkowej czy innych tego rodzaju produkcji. No i mamy do czynienia z mężem, który oddala się od swojej żony, który się rozstaje ze swoją żoną, i z ojcem, który musi się zmierzyć ze śmiercią jednego ze swoich synów, jednego z bliźniąt. I chce to przenieść, swój żal, swoją rozpacz, swoją żałobę na ekran i zrobić o tym serial, opowiedzieć o tym, czyli mamy taką konstrukcję szkatułkową, serial w serialu. Natomiast jego producent mówi, że słuchaj, nie możemy, ty jesteś tym gościem od rozbawiania dzieci, od bycia kimś, kto się pojawia na ekranie i wiemy, że będzie śmiesznie, że będzie kultywował naszą pogodę ducha, a nie mówił nam jakieś smutne, nie opowiadał nam o jakichś smutnych historiach. Więc myślę, że to również jest taki wątek, który bardzo ze mną został i który opowiada o tej żałobie no właśnie, z tej takiej jednej z najgorszych stron, to znaczy ze strony rodzica, który opłakuje śmierć dziecka.
Wiesz, ty powiedziałeś, że on się oddala od żony, ale ja myślę, że tutaj jest bardzo ciekawie w ogóle pokazane to, że wielu rodziców, którzy przeżywają taką tragedię utraty dziecka, te związki bardzo często się rozpadają. To znaczy po prostu każdy przeżywa tę żałobę w jakiś inny sposób i często trudno jest to połączyć. Tutaj jeszcze wchodzi taki poziom obwiniania jednej strony przez drugą. To też jest bardzo trudne, bardzo obciążające, ale rzeczywiście to jeden z takich seriali, przyznam, że ja do niego nie wracałam jeszcze, jak był dostępny, bo on jest, no to jest ciężki serial, ale bardzo dobrze go pamiętam. Czyli ten twój test, który ja tu wiele razy przywołuję. Mam wrażenie, że ty go wymyśliłaś, a ja go częściej przywołuję, cytując ciebie. Czyli czy będę pamiętała o tym serialu i co tam się działo za 5 lat? Ja myślę, że za 25 lat będę pamiętała, co się wydarzyło w The Kidding.
A dla naszych słuchaczy, którzy na przykład widzieli oscarowy zresztą film Manchester by the Sea, to też jest taka niteczka. Myślę, że wszyscy ci, którym podobał się ten film, też odnajdą jego echa w Kidding.
No i wiesz, jeden z naszych ulubionych seriali jest też serialem żałobie.
Czekaj, niech zgadnę. Mówisz o Fleabag.
O, brawo.
Chyba myślałyśmy podobnie, bo idę teraz ze swoją listą rzeczy, które wypisałam i właśnie miałam Afterlife, potem miałam Killing, a teraz mam Fleabag i jeszcze Resistant była po drodze, więc praktycznie wszystko się zgadza. Fleabag to jest serial i tutaj podobnie jak przy Afterlife. Po pierwsze mamy serial brytyjski, po drugie komedia. I tego bym akurat nie nazwałam może czarną komedią, ale na pewno jest to taka dosyć wyjątkowa komedia. Po trzecie, aktorka główna, zarazem showrunnerka, czyli Phoebe Waller-Bridge. Na początku Fleabag w ogóle było sztuką teatralną, potem zostało przeniesione właśnie w taką formułę serialową, która skończyła się na dwóch sezonach. Ten serial można obejrzeć na Prime Video. I w ogóle na samym początku chyba, z tego co pamiętam, dowiadujemy się, że główna bohaterka, właśnie tytułowa Fleabag, straciła swoją najlepszą przyjaciółkę na skutek wypadku, który nastąpił wtedy, kiedy jej przyjaciółka chciała nastraszyć swojego faceta, czy byłego faceta, jak to sama mówi, złamać nogę albo coś w tym stylu, wchodzi na taką bardzo ruchliwą ścieżkę dla rowerów, no i niestety traci życie.
No i tutaj już mówiłyśmy, że są spoilery, więc teraz będzie ten moment, w którym te osoby, które nie widziały Fleabag, zatykają uszy. I
koniecznie, i pierwsze co robią, to idą i sobie włączają ten serial, bo to jest serial po prostu totalnie obowiązkowy.
Nie tylko naszym zdaniem, na przykład bardzo dużo nagród Emmy w roku, w którym wyszedł ten serial, dostał. W ogóle Phoebe Waller-Bridge została wtedy okrzyknięta królową Emmy. No i okazuje się, że to jest serial nie tylko o żałobie, ale też o poczuciu winy, bo ten chłopak przyjaciółki Fleabag ją zdradził. To była taka zemsta, że ona mówiła, że nie pozwoli mu się wspierać. Jeżeli będzie po takim wypadku, ona mu wtedy udowodni. No, umówmy się, nie do końca i dojrzałe, i rozsądne posunięcie, ale później okazuje się, że osobą, z którą zdradził tę przyjaciółkę były partner, jest właśnie Fleabag. Czyli ona nie tylko mierzy się z żałobą, ale też z poczuciem winy, że gdyby nie związała się, nie weszła w jakąś relację z jej partnerem, to ona nie wpadłaby na taki pomysł i może wciąż by żyła.
A drugą stratą, bo strata Fleabag jest taka podwójna, to jest to, że matka bohaterki umiera na raka. I Fleabag wydaje się być również niepogodzona z tą śmiercią.
Tak, jeszcze w dodatku jak za matkę próbuje robić później tak koszmarna macocha w tej roli Olivia Colman, to tylko pogorsza sprawę. No w ogóle Fleabag, pierwszy sezon to jest też sezon o samotności, mam wrażenie. To jest taki serial, no ale też to jak żałoba jest pokazana, no to jest bardzo poruszające i przyznam, że ja nie sądziłam, że to jest serial o żałobie. Tutaj zdradzimy trochę kulisy, że nie zrobiłyśmy wspólnej listy, tylko właśnie tak każda zrobiła swoją i miałyśmy pogadać o tych serialach i tak olśniło mnie, przecież Fleabag to jest po prostu, no żałoba jest w pierwszym sezonie, no głównym tematem.
Dla mnie stuprocentowo to jest serial o żałobie, ale nie powiedziałabym, że żałoba jest głównym tematem w tym serialu, dlatego że Fleabag przez cały czas wypiera tę swoją żałobę. Ona stara się ją przekierować na inne aktywności, zaprzecza temu, że tęskni za przyjaciółką, że tęskni za swoją matką, że wszystko tak mówione jest nam, a mówię, że mówione dlatego, że w Fleabag łamana jest czwarta ściana. Ona zwraca się, odwraca głowę i zwraca się do publiczności, do nas właśnie, do jej oglądających. Też trochę to wygląda tak, jakbyśmy my byli jej najbliższymi osobami, jak spoglądamy na to z perspektywy ekranu. I właśnie, jeśli miałabym ocenić i jakoś opisać tę żałobę, która we Fleabag jest pokazana, to jest ta żałoba, która, do której obecności nie chce się przyznać, którą się mówi, że już jest po wszystkim, już wszystko jest okej, wróciliśmy do równowagi, żyjemy dalej, no ale okazuje się, że wcale tak nie jest.
No i znowu, jeżeli myślę o tych najlepszych serialach, których żałoba jest ważnym wątkiem, to przyszła mi do głowy Euforia. I jestem ciekawa, czy na twojej liście to też był kolejny punkt.
Tak, aczkolwiek jestem bardzo rozczarowana, bo jest to punkt po serialu, który teraz mam zapisany, czyli BoJack Horseman. Ale zaparkujmy BoJacka.
Nie, to słuchaj, idźmy w BoJacka.
Zaparkujmy konia dobrze, i pójdźmy w Euforię.
No dobrze, to szybko o Euforii, bo tyle razy już o tym serialu rozmawiałyśmy. No, całe uzależnienie Rue zaczyna się wtedy, kiedy jej ojciec jest terminalnie chory na raka i ona zaczyna podbierać mu tabletki przeciwbólowe, prawdopodobnie morfinę, nie wiemy do końca, co to jest, ale ta strata i to wszystko, co się działo po śmierci ojca, to jest też początek jej uzależnienia.
Ja myślę, że świetnie, że rozmawiamy o tym serialu po Fleabag, dlatego że podobnie jak Fleabag, Rue również unika i izoluje się od swojej straty i od swojego żalu. Nie chce o tym mówić, a jednocześnie wiemy z takich małych rzeczy, takich małych jak na przykład bluza, którą nosi cały czas, która należała do jej ojca, czy z większych rzeczy, jak właśnie jej uzależnienie, że tam nie jest wszystko w porządku, że ta cała rodzina właściwie dalej przeżywa tę śmierć. I ja miałam z kolei taką refleksję, szczególnie po tym drugim sezonie, który w tym roku został nam pokazany, że jednak twórcy starają się umniejszać wpływ utraty ojca na uzależnienie Rue. Że jednak pokazują, że to nie jest tak, że mamy takie proste wytłumaczenie, że wpadamy w nauk dlatego, bo stało się coś strasznego, że coś okropnego nas spotkało, że to jest bardziej skomplikowane. Sama Rue w pewnym momencie mówi, że to nie jest tak, że ona by się nie uzależniła, gdyby jej ojciec żył, bo ona uważa, że po prostu tak jest skonstruowana i tego właśnie w życiu jakoś potrzebuje, żeby funkcjonować.
Wiesz, ona to nawet mówi bardziej w formie pytania niż stwierdzenia, ale rzeczywiście to jest ważne. To jest też, myślę, zasługa Sama Levinsona, czyli twórcy tego serialu, który sam przyznaje, że miał doświadczenia z substancjami i z problematycznym użytkowaniem tych substancji, że te proste recepty nie działają, żeby też, wydaje mi się, ograniczyć takie myślenie, no ale ten człowiek jest uzależniony, a przecież nic strasznego go w życiu nie spotkało. Więc tak. To jest ważna rzecz. No, serial Euphoria można obejrzeć na HBO Max i BoJack Horseman, czyli jeden z twoich ulubionych seriali, to jest też serial, w którym jest najciekawsza mowa pogrzebowa, jaką ja kiedykolwiek widziałam w popkulturze.
Tak jest, to jest piąty sezon, odcinek, który się nazywa Free Churros, darmowe churros, który właściwie cały składa się z tego, jak BoJack Horseman, bohater animowanej bajki, animowanego serialu.
Daleko temu serialowi do bajki, przyznam
tak,
szczerze.
Tak, nie, to jest antybajka. Bohater animowanego serialu, który jest koniem, dlatego że cały serial zasiedlają różne antropomorficzne stworzenia. Tak sobie właśnie ten świat wymyślił Rafael Bob Waksberg i jego ekipa, która go stworzyła. No ale wracając do darmowych czuro. Cały odcinek jest po prostu mową pogrzebową, którą wygłasza BoJack Horseman nad trumną swojej matki. Tak mu się wydaje, że to jest trumna jego matki. Jego matka umiera. On już dawno nie miał z nią kontaktu, nie chciał się z nią spotykać, nie chciał z nią rozmawiać, bo po prostu był bardzo straumatyzowany swoją przeszłością. I mamy tu do czynienia z taką złożonością żałoby, to znaczy żałoby po osobie, która była powodem traumy, a jednocześnie sama miała bardzo traumatyczne życie, znaczy sama była straumatyzowana.
I to też jest taka mowa pogrzebowa, w której BoJack mówi dużo o tym, że on właściwie no, stracił już drugiego rodzica i staje się w jakimś sensie sierotą. Ja nie wiem, czy on używa tego słowa, ale to jest też o takiej samotności w świecie, która go spotyka w tamtym momencie, bo no i znowu mamy osobę, która jest uzależniona, czyli BoJack jest aktorem, który kiedyś występował w bardzo popularnym sitcomie i jest niezwykle rozpoznawalny, ale no później nie miał już takich sukcesów, próbował wrócić, nie wychodziło mu, mierzy się z uzależnieniem, mierzy się z kryzysem zdrowia psychicznego. No taki Matthew Perry z Przyjaciół.
Czyli aktor, który grał Chandlera i który teraz właśnie wydał swoją biografię, w której rozlicza się z licznymi nałogami i różnymi traumami, które wydarzyły się w jego życiu. Ja bym bardzo BoJack Horsemana i ten szczególnie odcinek polecała wszystkim tym, którym bliski jest temat, bliski jest wątek straty rodzica, który był niedoskonały, który nie był tym ukochanym, wspaniałym, mitycznym rodzicem, tylko właśnie ta relacja rodzicielsko-dziecięca była dużo bardziej skomplikowana i dużo bardziej trudna. To jest odcinek tak wyjątkowy i tak wspaniały, że polska ekipa, która zajmuje się promocją Netflixa, stwierdziła, że zrobi taką emanację tego odcinka na żywo. I po piątym sezonie, zresztą sama tam byłam i uczestniczyłam w tym, po prostu był aktor, który odtwarzał tę scenę. I powiem szczerze, wolę tę serialową.
Ja bym nawet powiedziała, że to jest opowieść o tym, że można też za po prostu złym, przemocowym i okrutnym rodzicem tęsknić i że dobrze jest tego nie wypierać.
Ja na początku powiedziałam, że ten wątek żałobny jest szczególnie modny, poruszany często w serialach dzisiaj, teraz, w tych najnowszych serialach. No i nie inaczej było w serialu, który jest chyba moim numerem jeden jak na razie, jeśli chodzi o 2022 rok, czyli o serialu Severance teraz będzie mowa. Ja opowiadam o nim wszystkim. Myślę, że ty, Zuza, też tak masz z Severance.
Zdecydowanie tak.
Jeśli mamy coś komuś polecać w tym roku, w miarę nowego, no to, to właśnie Severance. Severance to jest z grubsza historia o tym, że można w wyniku nowych technologii oddzielić życie domowe od życia w pracy, czyli po prostu mamy coś takiego, co nam przełącza jak włącznik, jak pstryczek elektryczek w mózgu jedną naszą osobę, postać, która żyje prywatnie i drugą, która w pracy nie pamięta o tym, co się dzieje w życiu prywatnym, nie pamięta, kim jest i staje się takim, no przynajmniej w teorii, idealnym pracownikiem. Jednym z takich pracowników jest Mark i Mark cierpi po stracie swojej żony.
To jest serial, który można obejrzeć na Apple TV+, i moim zdaniem fakt, że jest na tej platformie, to jedyny powód, dla którego nie jest to najgłośniejszy serial tego roku. Gdyby to był Netflix albo HBO Max, mam wrażenie, że rozmawialibyśmy tylko o tym serialu, bo to jest dystopijna opowieść o pracy i mam poczucie, że do wniosków, żartów, refleksji, które są w tym serialu, każda osoba, która kiedykolwiek pracowała, może się odnieść. Bo to jest taka opowieść o tym, czy możemy być sobą w pracy i czy człowiek, przychodząc do pracy, może przynosić do niej to, z czym się mierzy w życiu pozapracowym. Więc koniecznie, naprawdę, koniecznie obejrzyjcie ten serial, ale rzeczywiście to jest też tak, że tu wyraźnie pokazane jest, że Mark ucieka w tę pracę i decyduje się na tą procedurę rozdzielenia, bo to nie jest tak, że wszyscy w tym dystopijnym świecie tak pracują. Trzeba się zdecydować na to, że będzie się tak pracowało, że będzie się funkcjonowało jakby w dwóch światach i o których nie będzie się pamiętało, a on ucieka. To znaczy to rozdzielenie, taki format pracy sprawia, że nie myśli o śmierci żony.
I my jako widzowie, widzki, kiedy widzimy go właśnie w tych dwóch rolach, w jednej roli wesołego Marka, może wesołego, pracowitego, osoby, której zależy na swojej pracy, która jest jakoś bardzo poświęcona temu, żeby dostawać wszystkie nagrody i gratyfikacje związane ze swoją pracą i z wykonywaniem dobrze swoich obowiązków, i też ma tę drugą twarz, czyli Marka, który żyje w rozpaczy, izoluje się od ludzi, nie ma przyjaciół, trudno jest mu wejść w jakieś nowe relacje z innymi właśnie ze względu na swoją dużą stratę. I to jest wielki, wielki szacunek do Adama Scotta, który no właściwie gra dwie postaci w tym serialu, właściwie gra dwóch mężczyzn i jakby myślę, że to jest taka kreacja, która zdecydowanie zasłużyła na nagrody i zdecydowanie serial ten zasłużył na to, żeby chociażby zostać obsypany nagrodami Emmy w tym rozdaniu, a jakoś się nie udało i on właściwie przeszedł bez echa, dostał tylko dwie nagrody na chyba 20 nominacji czy jakoś podobnie, więc jest to moje jedno z największych rozczarowań nagrodowych, jeśli chodzi o ten rok.
Tak, to zdecydowanie skandaliczne. Jakbyśmy my wręczały nagrody Emmy, to by było inaczej.
Zdałybyśmy wszystkie Adamowi Scottowi.
Dokładnie tak by było. No może za role kobiece byśmy znalazły jednak kogoś innego. Ale wiesz, myślę też, że w tych serialach o żałobie też ta żałoba jest takim wątkiem dalszym i pobocznym, a jednak znaczącym. I jak o tym myślę, to przychodzi mi do głowy serial The Affair, serial, który zostało stworzone przez Hagaya Lewiego, który tworzył seriale Terapia czy Sceny z życia małżeńskiego ostatnio. I zobacz tam, bo to jest opowieść o romansie. Dwa związki się rozpadają, bo powstaje nowy. I to, co zbliża te osoby, to, co sprawia, że oni znajdują jakąś taką głęboką więź między sobą nawzajem, to jest... Ta nowa para to jest właśnie żałoba, ponieważ Noa ma bardzo nieprzepracowaną żałobę po matce, którą zajmował się jeszcze przed wyjazdem do koledżu, której, i znowu spoiler, dowiadujemy się później, że w takim ostatnim stadium pomógł umrzeć, ulżył jej w cierpieniu, a z kolei jego nowa partnerka mierzy się z tym, że zmarło jej dziecko. I to jest to, co ich jakoś ze sobą połączyło. Taki wątek żałoby gdzieś dalej, pokazujący, że to ma znaczenie, pojawia się w wielu serialach. Znowu kolejny jest Ted Lasso, tak? Też w pewnym momencie dowiadujemy się, że jego ojciec popełnił samobójstwo i kiedy dostajemy ten brakujący element, to zaczynamy lepiej tę postać rozumieć.
Ale to jest fajne i chciałabym kontynuować to, co powiedziałaś o tym, że żałoba czasami jest rzeczą, która łączy ludzi i tak na przykład jest w serialu, który też jest dość oczywisty i powinien paść, jeśli chodzi o tę audycję, czyli Już nie żyjesz na Netflixie, gdzie mamy bohaterkę Jen, agentkę handlu nieruchomościami, którą poznajemy w tym momencie, w którym mierzy się ze smutkiem, mierzy się ze stratą jej męża. Jej mąż został zabity przez kierowcę, został potrącony przez samochód. No i w jej życie wkracza nowa przyjaciółka, Judy. To jest osoba, którą poznaje w grupie wsparcia właśnie dedykowanej, odpowiedniej dla osób, które zmagają się z trudami żałoby. No i one też obie tracą kogoś bliskiego i dzięki temu jakby ich przyjaźń się coraz mocniej zawiązuje. Potem oczywiście się okazuje, że to wszystko nie jest takie proste. Jest tutaj zwrot akcji, jeśli chodzi o to, kim tak naprawdę jest Judy. Ale rzeczywiście tam mamy relację kobiet, która jest obudowana na stracie.
No wiesz, takim serialem, który bardzo mocno krąży wokół żałoby, jest nowy serial Kanal Plusa, czyli Minuta Ciszy, który jest, no, można by w skrócie powiedzieć trochę polską wersją Sześciu Stóp Pod Ziemią. Robert Więckiewicz w roli głównej. To jest bardzo ciekawa produkcja, gdzie no, zaczyna się wszystko od śmierci przyjaciela głównego bohatera, który zakłada zakład pogrzebowy, pogrzeby z zasadami, na nazwisko ma Zasada, więc tutaj mamy taki żarcik copywritera, w którym on zakłada ten zakład po to, żeby pochować tego przyjaciela. Później się okazuje, że on razem z żoną stracili dziecko i ta żałoba różnych osób przewija się przez cały serial, podobnie jak w Sześć Stóp Pod Ziemią, to znaczy to ma bardzo podobny schemat ma ten serial.
Ja myślę, że Minuta Ciszy w ogóle jest takim serialem, który traktuje żałobę jako stan, który skończy się, kiedy odkupimy nasze winy. I to założenie zakładu pogrzebowego ma być niejako odkupieniem win i spłaceniem długu wdzięczności, który Zasada miał wobec swojego przyjaciela, byłego policjanta. A z drugiej strony właśnie są rzeczy, które Zasada robi dlatego, żeby w jakimś sensie odkupić winy po śmierci swojego dziecka, za które też się czuje odpowiedzialny, za które też ma ogromne poczucie winy. Więc z jednej strony mamy to, a z drugiej Minuta Ciszy jest serialem, który tak bardzo pierwszy raz chyba w Polsce oswaja śmierć. I to w ten sposób, taki bardzo bez ogródek, taki bardzo wprost, również w warstwie wizualnej, nie tylko w warstwie przełamywania stereotypów, mówienia o śmierci, mówienia o zmarłych, mówienia o różnych problemach, które wiążą się, które pojawiają się wtedy, kiedy odchodzi ktoś bliski, albo kiedy my odchodzimy. Więc myślę, że tylko dlatego warto jest obejrzeć ten serial, jako takie coś, co w polskiej telewizji się do tej pory nie zdarzało.
Powiedziałaś o takiej żałobie, która bardzo długo trwa, tak jakby ona miała się kiedyś skończyć, tak się oczekuje od żałoby, a przyszedł mi do głowy serial This Is Us, Tacy Jesteśmy, serial o rodzinie, w której jest bardzo dużo takich linii czasowych, ale są dobrze zrobione. Ja się zwykle w nich gubię, marudzę na te linie czasowe, uważam, że są niepotrzebne. Tutaj daję radę też do obejrzenia na Prime Video i to jest opowieść o rodzinie, której ojciec, głowa rodziny. Ginie po pożarze, dostaje zawału serca po pożarze i duża część tych linii narracyjnych i w ogóle wszystko, co się dzieje po tej śmierci, ma w tle tę żałobę albo ma w tle obecność tego ojca. I czasami widzimy w tym serialu, że ta obecność jest dobra, że ona jest sprzyjająca, że to jest jakieś wspomnienie tej osoby, że ona była ważna, że była kształtująca, że wniosła coś dobrego do życia, a czasami jest to taki moment, kiedy to jest takie duszne, którym ta żałoba wciąż jest ciężarem. I to jest dla mnie też ciekawa opowieść o żałobie.
Równie ciekawymi kontekstami pojawiania się żałoby w serialach to jest ten moment, w którym żałoba jest wykorzystywana do tego, żeby zmienić nam jakąś postać. Że żałoba jest kopniakiem w którąś stronę, który ma nam tutaj jakiegoś bohatera, którego znałyśmy wcześniej, w jakimś sensie przetransformować w nową osobę. I wydaje mi się, że trochę tak to wygląda na przykład w serialu Peaky Blinders i w ostatnim sezonie, kiedy umiera ciotka Polly. Zresztą jej śmierć nie była zaplanowana, ale po prostu zmarła aktorka, która ją grała i to musiało zostać obudowane fabułą serialu.
Helen McCrory nazywała się ta aktorka, świetna aktorka.
Nie chciano, jakby z szacunku dla tej osoby, dla McCrory, nie chciano wymyślać jakichś cyrków z wyjazdem, z podróżą, czy z czymkolwiek, tylko właśnie oddać jej cześć w ten sposób. No i to jest taki impuls do tego, żeby główny bohater, Tom, się zmienił, żeby zapadł się w sobie, żeby stracił motywację, żeby planował zemstę, a jednocześnie gdzieś szukał nowego sensu. To jest bardzo, bardzo ciekawe, jak śmierć Polly w ogóle zmienia dynamikę. Mi się ten ostatni sezon nie podobał za bardzo, ale widać, że ta żałoba grała tutaj istotną rolę. I na przykład podobnie było w serialu And Just Like That, czyli w kontynuacji Seksu w Wielkim Mieście, gdzie na samym początku tej kontynuacji, po tych kilkudziesięciu latach, dostajemy śmierć Biga i musimy się z nią jakoś oswoić i zobaczyć, kim staje się Sarah Jessica Parker na nowo.
Wiesz co, ale myślę, że w Peaky Blinders to były dwie śmierci, bo mamy oczywiście ciotkę Polly i tutaj znowu spoiler, tak jak już ostrzegałyśmy, ginie też córka Tomiego Shelby'ego, więc to są dwie śmierci, które łamią tego bohatera i w jakiś sposób no właśnie próbują go zmienić. No wiesz, są też, jeżeli chodzi o śmierć aktorów, to myślę, że też takim dziwnym zabiegiem i trudnym, i takim, który w ogóle położył ten cały serial, była śmierć Corey'ego Monteitha, Fina w serialu Glee, gdzie też nie zdecydowano się na zmianę aktora, co by było w ogóle jakieś dramatyczne. No trzeba było coś zrobić, bo to był główny bohater, więc w całym serialu jest to widmo żałoby. Właściwie nie jest powiedziane, co się stało z tym bohaterem, jak on zginął. Corey Monteith przedawkował narkotyki i właśnie i dlatego zmarł, więc to jest też moment, w którym ten serial dalej już nie udało się go dobrze kontynuować, ale też cała ta żałoba była rozegrana w taki sposób wymuszony, sztuczny, nie udało się to za bardzo.
No i też trochę w And Just Like That i tak po prostu ta żałoba wydaje się może nie tyle co wymuszona, co po prostu jakoś ta transformacja głównej bohaterki nie wypada przekonująco.
A w ogóle ten serial nie wypada przekonująco, chociaż ja na początku myślałam, że Samantha Jones, czyli jedna z tej czwórki Seksu w Wielkim Mieście, zostanie uśmiercona, dlatego że tutaj, jeżeli chodzi o aktorkę, nie udało się dogadać. W ogóle jedna z większych popkulturowych dram między aktorkami Seksu w Wielkim Mieście, no ale tutaj zdecydowano się na to, że ona funkcjonuje tylko jako SMS-y. No, zdecydowanie And Just Like That trafia na listę nieudanych powrotów.
W pewnym sensie serialem o żałobie jest serial 13 powodów.
No myślę, że to jest też serial o niezrozumieniu, no ale z tym serialem jest wiele problemów. Jednym z głównych problemów związanych z tym serialem jest fakt, że żyjemy w poczuciu, że bohaterka, która popełniła samobójstwo, wciąż funkcjonuje i wciąż prowadzi dialog i obserwuje, co się dzieje z ludźmi po jej śmierci. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten serial, to jest dużo takich znaków zapytania.
To jest bardzo interesujące, dlatego że Nie pamiętam, może ty pamiętasz, czy był taki przypadek, kiedy serial został skrytykowany za jakieś tam posunięcia po swojej premierze i został zmieniony, dlatego że z tego serialu usunięto scenę samobójstwa oraz dodano planszę z informacjami na temat tego, gdzie szukać pomocy, jeśli się przeżywa trudny okres i na przykład ma myśli samobójcze. Bo jednak ta presja i ta opowieść o tym, że tak trudne tematy dla nastolatków wymagają pewnych komentarzy i wymagają specyficznej uwagi i pochylenia się nad tym, jak są pokazywane, także poskutkowało to dyskusją z twórcami i jakimiś zmianami.
Doktor Halszka Witkowska, suicydolożka, kiedy rozmawiałyśmy o tym serialu, mówiła o tym w kontekście też efektu Wertera, że właśnie, no, żeby uniknąć efektu Wertera, czyli tego, że kolejne osoby w jakiś sposób no, inspirują się działaniem, to jest właśnie nie chodzi o to, żeby nie mówić o samym samobójstwie czy o próbach samobójczych, tylko warto nie mówić o słynnych osobach, warto nie mówić, w jaki sposób zostało to samobójstwo popełnione. No sam fakt tej sceny samobójstwa w serialu jest moim zdaniem skandaliczny, ale cały ten serial, ten pierwszy sezon, bo później on już inaczej funkcjonuje i odchodzi od historii samobójstwa Hanny Baker, no ma ten problem, że osoba, która nie żyje, wydaje się być w dialogu przez to, że słyszymy jej głos i słyszymy nagrane przed śmiercią kasety i różni bohaterowie przesłuchują tych kaset, że ona jest obecna, że ona obserwuje, że ona się w pewien sposób mści na tych osobach, które ją zraniły, więc no to zdecydowanie nie jest serial, który warto, aby dzieciaki czy nastolatkowie oglądali sami, bez bardzo wyraźnego i długiego komentarza. Ja też myślę, że on się źle zestarzał, więc jest więcej ciekawych seriali, które można obejrzeć.
Tak, i których niestety nie obejrzymy dzisiaj, nie zdążymy dzisiaj omówić. Tutaj byśmy mogły wymieniać bez końca. Komiński metod, to wiem na pewno, Upload, Sześć stóp pod ziemią, też powinniśmy poświęcić więcej czasu chociażby temu serialowi, ale zaparkujmy ten temat oraz zadajmy pytanie naszym słuchaczom i słuchaczkom, jakie wy seriale z wątkiem żałoby, z wątkiem śmierci polecacie, co było dla was ciekawe, pomocne, czy uruchamiało w was jakieś refleksje.
Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie, seriale@tok.fm. To są sposoby, w jakich możecie nam napisać właśnie wasze rekomendacje i co byście do naszej listy dopisali.
My się żegnamy, Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.